Amen. Usiądźmy, bracia i siostry. Dziwnie, prawda? Tak dopiero się uwielbianie rozpoczyna, a my dzisiaj jakoś tak inaczej. Bo zaczniemy też od kazania dzisiaj Słowa Bożego, okolicznościowego. I muszę powiedzieć, że jestem podekscytowany. Nie tym, że mam okazję dzielić się teraz Słowem Bożym, chociaż też się z tego cieszę, ale tą niedzielą. Nie wiem, czy ktoś z was też ma takie odczucia. Naturalnie ja w ogóle cieszę się, kiedy przychodzi niedziela i chociaż w naszym zborze staramy się przestrzegać standardów Pisma Świętego i staramy się, żeby wszystko odbywało się w porządku, to jednak mam to przekonanie, że zawsze Duch Święty może coś uczynić szczególnego, ale ta niedziela w roku jest wyjątkowa, jest przeze mnie tak wyczekiwana, jak dzieci czekają na święta czy na urodziny, czekamy raz w roku. I ja bardzo się cieszę, kiedy przychodzi to święto dziękczynienia, to zborowe święto, jakie tutaj mamy w pierwszą niedzielę października, bo wiem, że będą świadectwa. Ja bardzo lubię ten czas, kiedy wy się też dzielicie tym, co Bóg daje wam przeżywać, kiedy opowiadacie o tym, bo mnie to buduje, wierzę, że nas wszystkich to buduje, kiedy zbór oddaje w ten sposób chwałę Panu Bogu. I cieszę się, bo w tą niedzielę jest tego dużo. My jesteśmy może tacy nieśmiali i nieskorzy do tego, żeby zbyt często dzielić się tutaj przed zborem tym, co przeżywamy, ale w tą niedzielę jakoś tak wychodzi, że możemy posłuchać tych świadectw i z tego się cieszę. Jak mówiłem, mam ten przywilej, żeby podzielić się Słowem na tą okazję, Słowem Bożym, i to Słowo samo się ciśnie, czym można się dzielić w tym dniu, bo najlepiej uczyć się od Pana Jezusa o wdzięczności. I tak się stało, że pastor, kiedy rozważał kwestię wdzięczności, też ten fragment mu przyszedł, którym ja chcę się dzisiaj dzielić. On jest w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Otwórzmy, proszę, Biblię na ten 17 rozdział Ewangelii Łukasza od 11 do 19 wersetu. I dopiero co odczytaliśmy ten fragment, więc nie będę go teraz całego czytał, ale mając go przed oczyma, przyjrzyjmy się, cóż ta historia chce nas nauczyć na temat wdzięczności, a może na temat niewdzięczności. Bo spotykamy tutaj Jezusa, który był w drodze. Spotykamy naszego mistrza, który zmierzał do Jerozolimy, jak czytamy w 11 wersecie. I widzimy, że Pan Jezus nie miał problemu z tym, żeby przejść przez Samarię. Dla wielu Żydów było to nie do pomyślenia. Troszkę o Samarytanach, o tej krainie mówiliśmy. Czytamy w tym fragmencie, że Pan Jezus szedł przez środek Galilei i Samarii. Te dwie krainy ze sobą sąsiadowały. I werset 12 pokazuje nam, że nie do końca wiemy, w którym miejscu konkretnie się to wydarzyło. Czytamy, że miało to miejsce w pewnej wiosce. Ciekawe natomiast jest to, że niezależnie od tego, czy działo się to jeszcze w granicach terytorialnych Galilei, czy była już to Samaria, to w gronie tych, którzy przyszli do Jezusa, tych 10 nieszczęśników, przynajmniej jeden był Samarytaninem. Nie wiemy ilu, ale wiemy, że na pewno jeden był Samarytaninem. I to jest w ogóle już ciekawa myśl, że połączyła tych nieszczęśników ich wspólna niedola. Kiedy byli zdrowi, to Żydzi i Samarytanie nie spędzali czasu razem. To unikali siebie, to było to dla nich nie do pomyślenia, żeby gdzieś przebywać razem, żeby, nie wiem, rozmawiać, żeby posiłek wspólnie zjeść. I to już nas czegoś uczy o ludzkiej naturze, że kiedy mierzymy się z jakimiś problemami, kiedy wojna przychodzi, to jakoś nie ma takich podziałów w narodzie, żeby się, nie wiem, o politykę kłócić, czy o inne sprawy kłócić, czy tak, czy siak, czy można hodować zwierzęta, czy nie można hodować zwierząt. Tutaj oni byli razem. To nas uczy czegoś o ludzkiej naturze, a być może nie tylko o ludzkiej naturze, bo gdzieś tam też wyczytałem, że kiedy przychodzi powódź, to nawet zwierzęta, które normalnie ze sobą walczą i się zwalczają i jedno próbuje gdzieś tam drugie capnąć, to jak są już tylko jakieś fragmenty ziemi, gdzie można ocaleć, to stoją razem i czekają na ratunek. Takie coś wyczytałem, że nawet zwierzęta, które są dla siebie wrogami w obliczu takiego zagrożenia, zapominają o tym, co je dzieli, ale wspólnie nawet myślą pewnie, jakby sobie pomóc w tej niedoli. No i tak było i w tej historii, która się wydarzyła podczas wędrówki Pana Jezusa. Czytamy, że trędowaci stali z daleka. Są z nami jeszcze dzieci, nie wiem, czy wszystkie wiedzą, czym jest trąd, obyście się nigdy nie dowiedziały. Drogie dzieci, to już taka choroba nam odległa. Na szczęście jakoś chyba nie spotykamy trędowatych. Troszkę poczytałem, to taka choroba, która przez 5-20 lat nawet może można ją przechodzić bezobjawowo. Tak można, tak czytałem. To trochę nam może i bliższe teraz. A potem, kiedy już to wychodzi, to ciężko ją zatrzymać. I to była okropna choroba zakaźna, która tam objawiała się też tym, że przede wszystkim skórna. I Izraelici mieli bardzo jasne wytyczne, jak należy postępować w przypadku tej choroby zakaźnej, żeby nie dochodziło do rozprzestrzenienia się epidemii. Tak to ujmijmy w naszych dzisiejszych realiach. Byli zmuszeni na pewno do tego, żeby zachowywać dystans społeczny. I to myślę, że większy niż 1,5 metra. W Księdze Kapłańskiej czytamy w 13 rozdziale, w 45 wersecie konkretne wytyczne. Człowiek dotknięty trądem będzie miał szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, wąsy zasłonięte, czyli może maseczki jakieś nawet nosili, i będzie wołał ostrzegawczo: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas swojej choroby będzie pozostawał nieczysty. Zamieszka na osobności, jego siedziba będzie na zewnątrz obozu. Czyli byli w kwarantannie, jakiś byli izolowani z dala od ludzi innych, od tej wioski, więc oni, dlatego to nam wyjaśnia, dlaczego oni zawołali do Jezusa z oddali. Tutaj w Księdze Kapłańskiej nie jest konkretnie określone, jaka to miała być odległość, ale gdzieś tam też wyczytałem, bo oni lubili precyzować, że to jeden komentarz mówi, że to musiało być co najmniej 50 metrów, jeżeli wiatr wiał od strony chorego. Więc z jakiejś sporej odległości, pewnie gdzieś tam jak do bramy, wołali do Pana Jezusa o ratunek. I widzimy, to pokazuje właśnie nam ten 13, 14 werset, że ci ludzie byli na tyle zdeterminowani swoją ciężką sytuacją, że po pierwsze przyszli do Jezusa. Chociaż na odległość, to przyszli tam. Po drugie, wołali do Niego o zlitowanie. Po trzecie, widzimy w 14 wersecie, że oni wykazali się pewnego rodzaju wiarą. Oni wierzyli w to, że Pan Jezus rzeczywiście może im w tej ciężkiej sytuacji, w tej niedoli pomóc. I po czwarte jeszcze widzimy, że oni okazali posłuszeństwo słowom Jezusa, można powiedzieć, wbrew logice. Bo Pan Jezus, gdy ich zobaczył, czytamy w 14 wersecie, polecił im: idźcie, pokażcie się kapłanom. Dlaczego wbrew logice? No bo logika by nakazywała, tak patrząc, jak Jezus uzdrawiał, może oni też słyszeli już o różnych uzdrowieniach, przecież przyszli do Jezusa, bo wierzyli, że może im pomóc, to pewnie słyszeli, jak innych uzdrawiał. I mogliby się spodziewać, że Pan Jezus teraz powinien przynajmniej do nich przyjść, nie wiem, ręce położyć, namaścić, może napluć i błotą jakieś uczynić, coś zrobić. A Pan Jezus im mówi: idźcie i ukażcie się kapłanom. Ale oni okazują się posłuszni. Dlaczego Pan Jezus wysłał ich do kapłanów? To dla nas może być troszkę niezrozumiałe, ale kiedybyśmy czytali właśnie te wszystkie przepisy dotyczące trądu w Starym Testamencie, to tam było, że kiedy ktoś już przeszedł czas choroby i ozdrowiał, tak powiedzmy, to musiał się ukazać kapłanom, żeby oni to ocenili. I dopiero taka opinia biegłego kapłana mogła przywrócić ich do normalnego życia, do poprzedniego życia. Dopiero jeżeli oni się okazali kapłanom i oni uznali, że już są czyści, to na podstawie tej opinii mogli powrócić do wioski, gdzie mieszkali, do miasteczka, do swojego domu, do zawodu, do znajomych, do życia takie, jakie mieli. No i właśnie, gdy oni okazali posłuszeństwo, gdy udali się w kierunku kapłanów, to w drodze się stało to, że zostali oczyszczeni, zostali uzdrowieni. I z dalszych słów Jezusa wiemy, że wszyscy tych 10 doznało oczyszczenia. I myślę, że każdy z nich to zauważył. Ale tak jak już mówiliśmy na początek nabożeństwa, tylko 10%, jeżeli używamy matematyki, bo tylko jeden z 10, to 10% tylko powróciło, chwaląc Boga, by wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi. Kiedy czytamy tę historię, łatwo przychodzi się oburzyć. No bo jak taka niewdzięczność? Jak to tylko 10%? Jak tylko jeden powrócił? Cóż za niewdzięczność? Ta historia wydarzyła się naprawdę. Słowo Boże nie kłamie. Ja wierzę, że to nie jest jakaś przypowieść. To jest opis historii, konkretnego wydarzenia, które miało miejsce. Ewangelista Łukasz we wstępie do tej Ewangelii pisał, że on wszystko od początku dokładnie zbadał, a następnie postanowił to po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Tak pisał do Teofila, który był adresatem tej Ewangelii. Czyli Łukasz to wszystko sprawdził, szukał różnych świadków, więc ja wierzę, że ta historia dokładnie tak, jak jest opisana, ona się wydarzyła. W pewnej miejscowości czy pod tą miejscowością przyszło 10 chorych i tylko jeden z tych, który został uzdrowiony, wrócił. Można by pomyśleć, że to dość ekstremalny przypadek, ale on nie jest odosobniony i myślę, że właśnie ta historia, ta prawdziwa historia, ona wiele nas uczy zarówno o człowieku, jak i o Bogu. Ona wiele nas uczy też o Jezusie. I po pierwsze, co chciałbym zwrócić uwagę, to, że Jego miłosierdzie, Pana Jezusa, ono nie było zależne od postawy wdzięczności potrzebujących. Jego miłosierdzie, ono nie było uzależnione od postawy wdzięczności tych, którzy potrzebowali Jego zmiłowania. Nie jest tak, że Pan Jezus przyjrzał się z dużej odległości, zajrzał im tam w serca, zobaczył, który jest wdzięczny i mówi, dobra, ty będziesz uzdrowiony, a wy niewdzięczni, idźcie. Zresztą Pan Jezus tak uczył wcześniej. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w 35 wersecie czytamy, jak pouczał ludzi: kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. Dlaczego? On bowiem, czyli Bóg, jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Okazał im życzliwość, gdyż o nią prosili i nie było to zależne od ich wdzięczności, nie było to zależne od świadectwa sprawowania, jakie mieli tam, że oni są dobrzy. Ja wierzę, myślę, że wśród tych 10 nie wszyscy byli dobrzy, może jakiś zły też się tam trafił. I Pan Jezus również dzisiaj okazuje swoją łaskę również niewdzięcznym i złym. To się nie zmieniło, bo On jest niezmienny. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale czytamy: On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To jeśli z wiarą się ktoś zwraca do Boga o pomoc i wykaże się posłuszeństwem względem tego, co On poleci, to widzimy w naszej historii, że nawet niewdzięczni mogą doświadczyć Bożego cudu w swoim życiu. Po drugie, czego nas uczy ta historia, to pomimo tego, że jego łaska nie była uzależniona od późniejszego okazania wdzięczności, to jednak było ono Bogu miłe. On przecież wiedział, komu pomógł. I gdy ten jeden powrócił i upadł na twarz, Jezus zadaje pytanie jakie? Czytamy o tym w 17 wersecie. Czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? A werset 18 mówi nam coś więcej o okazaniu wdzięczności, bo Pan Jezus dalej mówi, czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Czyli widzimy, że okazanie wdzięczności to jest też oddanie chwały Bogu. To oczywiście wymagało pewnego wysiłku, bo jak oni już zobaczyli, że są czyści, to jak najszybciej chcieli przejść wszystkie procedury, ukazać się tym kapłanom, bo to było posłuszeństwo, bo przecież Pan Jezus im to kazał, i jak najszybciej wracać do swojego życia i cieszyć się tym swoim życiem i może opowiadać, jak to było wspaniale, czego doznali. Ale jeżeli okazanie wdzięczności wymagało tego, żeby się zatrzymać i, jak czytamy, zawrócić, czyli cofnąć się od tych swoich planów, żeby oddać Bogu chwałę. I zbyt łatwo w ferworze codzienności przychodzi nam odłożyć kwestię wyrażenia wdzięczności Bogu na później. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja mówię o sobie w takim razie, żeby nikogo tutaj nie urazić. Czasem przychodzi taka myśl, że trzeba by podziękować, ale jest tyle rzeczy do zrobienia i to, i tamto, i jeszcze tym trzeba się zająć, że ja podziękuję w odpowiednim czasie. I czasem w ferworze tych obowiązków zdarzy mi się o tym niestety zapomnieć dokładnie. Gdy czytamy tą historię, jak mówiłem, łatwo jest się nam oburzyć na tych trędowatych. Ale to jacyś tam trędowaci. My w Kościele pamiętamy, prawda, o tym, żeby Bogu okazywać za wszystko wdzięczność. Paweł pewnego razu wzywał wierzących, żeby nie zapominali o wdzięczności, bo on wiedział, że taka jest ludzka natura. Czytamy o tym w liście do Kolosan w 3 rozdziale, w 15 wersecie. Tam jest takie wezwanie do wierzących: ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. To nie jest pisane do ludzi w świecie. To jest pisane do ludzi wierzących, do zboru. I to tak jakby czytać spokojnie, rozważnie ten list do Kolosan, to wydaje się, że do całkiem dobrego zboru. Nie do takiego zboru, gdzie było trzeba interweniować i im pokazywać różne rzeczy i wytykać. Paweł w ogóle wyraża wdzięczność za nich Bogu, bo we wstępie, w 3 i 4 wersecie czytamy, że zawsze, gdy się modlimy, dziękujemy za was Bogu. To jest to słowo właśnie wdzięczność. Czyli Paweł wyrażał Bogu wdzięczność właśnie za tą społeczność. Czynimy to, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie oraz o miłości okazywanej wszystkim świętym. Czyli to był dobry zbór, cieszący się dobrym świadectwem, a mimo to Paweł wzywa ich. Pisze im konkretnie: nie zapominajcie o wdzięczności. To pokazuje, że niestety, ale zdarza się i może się to również w Kościele zdarzyć, że my zapominamy o wdzięczności. Słowo Boże uczy nas, że wdzięczność jest jednym z kryteriów, które pozwala nam rozpoznać, czy mamy do czynienia z prawdziwym uczniem Jezusa, czy z kimś, kto tylko takie imię nosi, czy się określa jako chrześcijanina. I chwilę pomyślmy o tym, bo to jest dość mocne stwierdzenie, ale wdzięczność nie jest czymś obojętnym. I to jeżeli zapominamy o wdzięczności w naszym życiu, żeby ją wyrażać Panu Bogu, to też nie pozostaje obojętne. W ostatnim czasie przez szereg spotkań, ostatnie 2 miesiące właściwie żyję listem Judy i w tą środę rozważaliśmy kolejne cechy, już udało nam się zakończyć ten list, ale wymieniliśmy sobie tam łącznie 23 cechy odstępców od wiary i rozmawialiśmy o tym, jacy powinni być obrońcy wiary. Chodzi o to, że Juda, przyglądając się temu złemu, co dzieje się w Kościele, zagrożeniu, które się pojawiło, że wniknęli do Kościoła pewni ludzie, on tam ich opisuje, pokazuje jakąś ich charakterystykę. I czytaliśmy w 16 wersecie, że to są ludzie skorzy do narzekań, żalu nad własnym losem i ciągle zabiegani wokół własnych rządz. I mówiliśmy, że ludzie bezbożni to właśnie są ludzie, którzy mają tą skłonność do tego, żeby narzekać, do tego, żeby się użalać. I powiedzieliśmy sobie na tej podstawie, że wierzący właśnie odwrotnie, my jako obrońcy wiary powinniśmy być skorzy do wdzięczności. Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza o czasach ostatecznych, on wymieniał ten szereg cech ludzi, które będą towarzyszyły w czasach ostatecznych. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, tak dalej, tak dalej. Wymienia cały szereg tych rzeczy i to też zauważyliśmy, że to się tyczy niestety nie to, że w świecie tacy ludzie będą, ale że niestety do Kościoła, wśród ludzi wierzących mogą przeniknąć tacy ludzie, którzy się właśnie tak charakteryzują i wśród tych cech wymieniona jest niewdzięczność. Że w złych, trudnych czasach ludzie będą niewdzięczni. Niewdzięczność jest cechą ludzi, którzy nie są odrodzeni duchowo. Bo skoro Bogu jest miła wdzięczność, to niewdzięczność go zasmuca. W liście do Efezjan czytamy w 5 rozdziale, natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wspominane wśród was. To niegodne świętych, tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie. Takie rzeczy nie przystoją. Ale czytamy dalej, nam przystoi wdzięczność. Ludziom odrodzonym pasuje wdzięczność. Dlaczego mamy być wdzięczni? Chciałbym, żebyśmy, już będę powoli kończył, ale trzy takie punkty, które niech nam pomogą do tego, żebyśmy dzisiaj też okazywali wdzięczność, żeby te proporcje były u nas 90-10, a najlepiej 100%, żebyśmy byli wdzięczni tutaj wszyscy, to chciałbym trzy takie punkty jeszcze wymienić. Dlaczego właściwie mamy być wdzięczni? Dlaczego mamy nie zapominać o wdzięczności? Po pierwsze, jest to miłe Bogu. W ten sposób oddajemy Mu chwałę, jak już zauważyliśmy. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale czytamy: przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. W tej liście rzeczy wymieniona jest wdzięczność, podziękowania za wszystkich ludzi. I dalej czytamy: to jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy. Wdzięczność jest po prostu Bogu miła. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale 28 wersecie czytamy: dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Mamy zachować wdzięczność i z tą wdzięcznością mamy pełnić służbę i to jest w sposób miły Bogu. Jakby ten argument, że to jest miłe Bogu, był niewystarczający, to drugi argument, bo to jest wola Boża względem naszego życia. Najprościej ujmując. Niejeden zadaje sobie wiele trudu, żeby odkryć wolę Bożą dla swojego życia i na konferencje ludzie jeżdżą i różne rzeczy i książki kupują i czytają i oczywiście ja wiem, jestem przekonany, że możemy odbierać indywidualną wolę Bożą dla naszego życia, możemy odbierać powołanie, niektórzy są powołani, żeby nie wiem, zostawić wszystko i zostać misjonarzami, niektórzy jak czytamy w Słowie Bożym są powołani do tego, żeby żyć w samotności i skupić się tylko na sprawach Bożych. Ale czytamy też w Słowie Bożym o wdzięczności, że to jest po prostu wola Boża względem nas. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. W liście do Efezjan czytamy: dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie musimy wiele szukać. Słowo Boże otwarcie, wprost mówi. Wolą Bożą dla naszego życia jest to, żebyśmy za wszystko dziękowali, żebyśmy okazywali wdzięczność. Jakby te dwa punkty nie wystarczyły, to mam jeszcze trzeci argument, dlaczego powinniśmy być wdzięczni. Okazywanie wdzięczności Bogu otwiera nam drogę do dalszych błogosławieństw. Jakby te poprzednie nas nie przekonały, to tutaj coś dla nas, to może to nas przekona. A też w drugą stronę niestety, zazwyczaj to jest tak, że wszystko działa w dwie strony. Brak okazywania wdzięczności może nam zamknąć możliwość doświadczania większej Bożej łaski. I wiem, że to jest dość odważna teza, ale kiedy robiłem sobie studium odnośnie właśnie wdzięczności i czytałem te wszystkie fragmenty, kilkadziesiąt fragmentów ze Słowa Bożego, które mówią o wdzięczności, to uderzyła mnie ta myśl, że to nie jest tak, że wdzięczność jest czymś takim ekstra dla chętnych, że to jest zadanie dla nas, to jest nasz obowiązek, to jest wola Boża względem nas, więc niewykonywanie woli Bożej, ono nie pozostaje obojętne w naszym życiu. Brak okazywania wdzięczności nie jest dla Boga czymś obojętnym. Słowo Boże wymienia przecież brak wdzięczności jako cechę ludzi bezbożnych. A spójrzmy do listu do Rzymian, do pierwszego rozdziału i przeczytajmy fragment od 18 wersetu. Czytamy tam tak. Rozwińmy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba, gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślad swojej obecności. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość. Od stworzenia świata przemawia w jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych, także nie mają wymówki. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Bóg nie jest obojętny na brak wdzięczności. Czytamy w tym fragmencie, że brak okazania wdzięczności Bogu spotyka się z gniewem nieba. Bo ludzie, kiedy poznali Boga, powinni okazać Mu wdzięczność jako Bogu. Ale my raczej spójrzmy na Tego, który okazał wdzięczność. Wróćmy do naszej historii z Ewangelii Łukasza, do tego 17 rozdziału, do tego jednego Samarytanina, który okazał Bogu wdzięczność, który rzeczywiście zatrzymał się, zawrócił i przyszedł oddać chwałę Bogu i padł do stóp Jezusa, okazując Mu wdzięczność, dziękując Mu. Zwróćmy uwagę, jakie wspaniałe słowa, jakie wspaniałe zapewnienie usłyszał on od Jezusa. 19 werset nam o tym mówi. Następnie powiedział do niego: wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Wyrażenie wdzięczności otwiera nam ten dodatkowy kontakt z Panem Jezusem. Gdyby nie zawrócił, nie usłyszałby tych najważniejszych słów w swoim życiu. My wiemy, że Pan Jezus często, kiedy uzdrawiał, On się nie skupiał tylko na tym, żeby kogoś tam cieleśnie uzdrowił. On często pomagał ludziom w ich potrzebach, bo oni nie widzieli więcej swojej, że potrzebują znacznie więcej, ale często mówił, co jest łatwiej powiedzieć, bądź uzdrowiony, czy odpuszczone są twoje grzechy. Ta wiara, która go ocaliła, jest mowa o zbawieniu. Ten wdzięczny usłyszał to. Tych dziewięciu nie usłyszało tych słów. Więc być może też nie doświadczyli tego większego daru, którym jest zbawienie. Oni otrzymali wiele, ale nie otrzymali tego, co otrzymał ten, który okazał wdzięczność. I pomyślmy o tym w ten sposób, że kiedy przychodzimy dziękować Panu Bogu, to On może dać nam jeszcze więcej. Kiedy dziękujemy za to, co otrzymaliśmy, nawet może niewiele, może nawet trudne doświadczenia czasem, to kiedy za to okazujemy wdzięczność, to zdziwimy się, że mamy więcej i więcej, że będą kolejne powody, za które możemy okazywać Bogu wdzięczność. Czyli nam, kochani, przystoi wdzięczność. Nie zapominajmy o wdzięczności. Nie zapominajmy, ponieważ jest to miłe Bogu, ponieważ jest to wola Boża i ponieważ jest to droga do dalszych błogosławieństw. Amen.